Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Świerczyńska rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani dyrektor, o przekop Mierzei Wiślanej chcę panią zapytać, bo pojawiają się w mediach takie informacje, że ta przeprawa awaryjna jest bardzo, że co drugie i otwarcie śluzy kończy się awarią. Co się dzieje na przekopie? Jak ta inwestycja te trzy ponad roku już po otwarciu funkcjonuje?
No bym powiedziała, że normalnie. Zdarzają się oczywiście awarie, ale zdarzyło się 110 awarii na prawie 3000 otwarć śluzy. I są to awarie no z reguły drobne, chociaż kilka było poważniejszych i niektóre oczywiście skutkują koniecznością jakby zatrzymania samego śluzowania, ale z reguły są to wycieki oleju i oczywiście trzeba to naprawiać, natomiast to nie skutkuje tym, że nie można śluzować.
A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak dzieje się na tej, tak na dobrą sprawę, najnowocześniejszej przeprawie w Polsce?
Dlatego, że tak się dzieje w większości inwestycji, szczególnie w początkowym okresie. Tylko tyle, że one nie wzbudzają takiego medialnego zainteresowania i dlatego nie mówi
dlatego
się
jest
o tym.
Cisza o tym, tak?
Natomiast o przekopie się mówi, więc to wzbudza no, zainteresowanie i wzbudza takie emocje. Tam jeszcze dodatkowo, no, nie wiem kto udzielał informacji Gazecie Wyborczej, ale w celu przyspieszenia przeprawy tacy doświadczeni oficerowie przyspieszają jakby te poszczególne kroki, bo przeprawę
co
można
to znaczy przyspieszają w
przeprawę
praktyce?
Można przeprowadzić naciskając jeden guzik i wtedy wszystkie kroki dzieją się po kolei. Czyli najpierw otwiera się most, co trwa tam około od 12 do 15 minut. Jak most się otworzy, to dopiero wtedy się rozsuwają wrota. Natomiast jak ktoś wie, w jakiej kolejności to przebywa i wszystko gra, to włącza tak zwany tryb ręczny. Czyli włącza na przykład obrót mostu i 5 minut przed jego końcem włącza otwarcie śluzy, wrót śluzy, co powoduje, że ten czas się skraca. Ale na ekranie w tym czasie pojawia się napis tryb awaryjny. Mhm. To nie jest tryb awaryjny, tylko jakby taki tryb ręczny operatora i on może być stosowany, natomiast jak ktoś się nie zna, to mówi, no jest jakaś awaria.
Mhm. Więc kiedy ktoś włącza samodzielnie po prostu poszczególne elementy tego przejścia, to ono de facto pracuje w trybie awaryjnym, tak to należy określić, chociaż to nie oznacza awarii.
To tak? Nie oznacza awarii, tak. W trybie innym niż w pełni zautomatyzowany. Mhm.
Ale te awarie się zdarzają jednak. Jaka jest skala? Tak, jakby
no
pani
mówię,
miała
110 awarii na 3000 otwarć. Mhm. Także to.
I to jest od początku funkcjonowania przeprawy?
Tak, tak. Mhm. Przez 3 lata.
Okej. Okay. A jak jest ruch aktualnie? Bo pamiętamy ten początkowy okres tuż po otwarciu przekopu. No tam turyści jeździli oglądać i rzeczywiście pływało wiele osób tak czysto rekreacyjnie przejść sobie, wpłynąć na zalew, potem wrócić. Jak dzisiaj wygląda? No teraz znaczy, okres zimowy, no to wiadomo, że
w tym roku nie było
jeszcze żadnego przejścia,
śluzowań,
tak?
Ponieważ od 8 bodajże stycznia przeprawa jest zamknięta. W tej chwili zalew odmarza, także pewnie będzie uruchomiona. W poprzednich latach najwięcej było w roku 2024. Mhm. Tych śluzowań 1600 prawie. W 25 rzeczywiście nastąpił spadek do 1300, a no w...
A co przyniesie ten rok, to się okaże.
To się okaże, tak.
A jak się zima odbiła? Bo ta zima była trudna, dość taka, no można powiedzieć, najtrudniejsza od lat. Nie wiem, czy spodziewana, czy niespodziewana z perspektywy administracji morskiej, ale jak się odbiła na takiej przeprawie jak przekop właśnie?
No niestety musieliśmy przerwać prace związane z usuwaniem tych mas ziemnych na rzece Elbląg. Bo zamarzła i rzeka, i zalew Wiślany. I myślę, że na dniach, czy tam w najbliższych tygodniach będziemy je wznawiać.
A to wpływa jakoś na realizację całej inwestycji, w tym sensie tego ostatniego etapu drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do no Elbląga? Niestety, no bo w tym roku teoretycznie przynajmniej ten etap powinien się zakończyć.
Ale w tej szerokości w dnie 20 metrów. W szerokości w dnie 36 metrów wymagana jest obudowa brzegów na ostatnich 3 kilometrach. Nie ciągła, ale w niektórych miejscach. I to no, te 3 miesiące trochę powodują opóźnienia, no bo 3 miesiące nie było realizacji, a niestety tu jest taka sytuacja, że niektóre z tych robót, nie wszystkie, ale część nie może być wykonywana w okresie letnim z powodów środowiskowych, tylko od września do końca lutego. No w momencie, jak my mieliśmy te 3 miesiące, czyli połowę tego okresu wycięte, no to...
No to siłą rzeczy nie można było tego wykonywać,
tak? To
tak?
Trochę to przesuwa, natomiast no będziemy w tej chwili te prace, które można wykonywać, będą wznawiane z tym wykonawcą, z którym jest podpisana umowa. Z kolejnym wykonawcą jesteśmy jakby w trakcie procedury przetargowej i on miałby wejść od 1 września, także no mamy nadzieję, że uda się te zapóźnienia zniwelować, choć oczywiście nie umiem powiedzieć, czy całkiem do końca.
A jak gdybym panią zapytał o to, kiedy cała droga wodna będzie dostępna i kiedy tak na dobrą sprawę te większe statki, no bo już nie mówimy o tych małych jednostkach, będą mogły zawinąć do portu w Elblągu?
No liczymy na to, że to będzie przełom 2.6-2.7 z tą mniejszą szerokością w dnie, a taki swobodny ruch statków to jeszcze co najmniej sezon 2.7. Być może będzie to zahaczenie o ten sezon 2.7-2.8. Ten budowlany dla zalewu, bo chodzi mi o to, że to od września do lutego, więc...
Tylko tak możecie to liczyć, rozumiem. Znaczy tak. Wy tak to, tak to definiujecie. No, to nie jest dobra informacja.
No jest, to jest w sumie 1,5 roku. Aha. Także no, perspektywę już widać zakończenia tego.
A na inne inwestycje prowadzone przez was, czy te, dla których jesteście inwestorem, też ta zima miała wpływ? Chociażby port w Łebie jest rozbudowywany aktualnie. Powinna się kończyć ta modernizacja już?
No niestety nie. W Łebie jest taka sytuacja, że z uwagi na to, że no, długo żeśmy pozyskiwali decyzje administracyjne, to tam roboty, same roboty budowlane jeszcze się nie rozpoczęły. A teraz w związku z tym, że jakby wchodzimy w okres sezonu z robotami, tak nam wychodzi z harmonogramów, że w ogóle nie ma innej możliwości, no to jesteśmy po rozmowach z władzami Łeby i z burmistrzem, że to jest nie do zaakceptowania przez środowisko lokalne i podzieliliśmy tę inwestycję w tym momencie na dwie części. I będziemy realizować tylko część zachodnią, a wschodnią będziemy teraz starali się pozyskać finansowanie inne niż KPO, bo KPO kończy się z końcem sierpnia.
Stąd ja tak, założyłem, że teoretycznie ta modernizacja powinna się w tym terminie zakończyć.
Tak, ale zakończy się, mamy deklarację wykonawcy, że jest w stanie zrobić tą część zachodnią do końca, natomiast wschodniej nie rozpoczniemy z uwagi na to, żeby nie zajmować plaży, bo to istnieje konieczność jakby zajęcia plaży, żeby
jakiś
też nie do końca...
tam musi wjechać, tak rozumiem?
No
po
i
prostu
składować trzeba by materiały, a to jest główna, no, główna plaża Łeby i rzeczywiście byśmy musieli ponad kilometr tej plaży zająć, żeby możliwy był wjazd na plażę ciężkiego sprzętu.
To się nie wydarzy, rozumiem?
To się nie wydarzy.
I to jest pewne, nie ma takiego zagrożenia dla sezonu turystycznego na przykład,
tak? Nie, już podjęliśmy z panem ministrem, tak, jestem po konsultacjach, no bo KPO też jest bardzo istotne, więc my chcielibyśmy je zrealizować, no ale rzeczywiście Łeba to jest, no, miejscowość wyłącznie turystyczna i w jakimś sensie rozumiemy jakby te obawy mieszkańców i podjęliśmy już decyzję, że ten sezon będzie od tego wolny.
A propos sezonu turystycznego i tego, że czasem lokalne społeczności narzekają na wasze działania, zwłaszcza kiedy one się dzieją latem, refulacja plaż to jest coś, co zawsze interesuje mieszkańców nad morzem, zwłaszcza tych, którzy z turystyki żyją. Jakie są plany refulacyjne na ten rok?
No w Kuźnicy skończyliśmy właśnie refulację, bo ona przychodziła jeszcze z ubiegłego roku. Także tam jest zasilanie zrobione i w sezonie jakby nie przewidujemy dużego zasilania na Półwyspie Helskim. Natomiast będziemy pogłębiać, no mam nadzieję, że przed sezonem, ale to wszystko zależy od tego, jak wyjdą przetargi, tor do portu we Władysławowie. No i piasek z tego toru my też odkładamy z reguły na plażę. Tylko to nie będą duże refulacje, bo na przykład ta refulacja w Kuźnicy to było 150 tysięcy metrów. Jeśli chodzi o Władysławowo, to będzie co najwyżej 50 tysięcy. I poza tym będą refulacje w Łebie, ale to raczej będzie na wschód od portu i od miejscowości, więc no, to nie będzie utrudnienie jakby w środku miejscowości. I w Ustce w tej chwili jesteśmy w trakcie przetargu i sądzimy, że no, ewentualnie zahaczy to o początek sezonu, ale bo to są 3 miesiące od momentu podpisania umowy, otwieramy przetarg na dniach, więc no, mamy nadzieję, że to będzie, nie wiem, pierwszy tydzień lipca, załóżmy, może zahaczyć taka refulacja, natomiast nie będzie duża. A na Helu, tam przy Kładkach, jeśli ktoś kojarzy to miejsce, tam będzie refulacja, ale też powinna się odbyć przed sezonem.
A są takie miejsca na wybrzeżu, gdzie jeszcze być może nie planowaliście tego typu prac w tym roku, ale no, życie tak napisało scenariusz, że okazuje się, że trzeba będzie coś zrobić. To znaczy pytam o to, jak ogólnie wybrzeże przeżyło tę zimę.
Znaczy zawsze jak jest mroźna zima, to są mniejsze straty.
Aha.
Więc tutaj w tym roku oczywiście są, bo ten sztorm, który był w grudniu, on spowodował pewne straty i ubytki. Natomiast potem przyszedł mróz i jak jest zlodzone to podbrzeże i brzeg, to jakby ono jest twarde i woda czyni... Poza tym w tym roku była też bardzo niska woda, co też powoduje mniejsze straty. Więc tegoroczna zima to nie jest najgorsze, co nas mogło spotkać.
To nie jest wbrew pozorom najgorsza zima, rozumiem, z perspektywy administracji morskiej. Pani dyrektor, a jak inwestycje związane z atomem?
No w tej chwili jesteśmy na końcówce uzyskiwania decyzji środowiskowej. I no, mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni dostaniemy ją już. Procedury przetargowej dotyczącej pozyskania wykonawcy. Mhm. Właśnie w poniedziałek mieliśmy KIO na warunki udziału w postępowaniu, czyli firmom się nie podoba, czego my wymagamy. Nie znamy jeszcze wyników tego posiedzenia i mamy 2 kolejne odwołania od warunków, które zmieniliśmy trochę na życzenie wykonawców, ale innym wykonawcom
się dalej...
Czy to są
od samych warunków, od samej takiej specyfikacji tak, jakby, tak?
Tak, tak. Bez ofert.
To co się wykonawcom nie podoba?
Wymagania co do jack-upa, którego chcemy...
Co to jest jack-up? Co to znaczy?
Jack-up to jest taka platforma, z której się wbija te pale, bo tam będzie ponad 1300 pali do wbicia. No i my chcielibyśmy, żeby to było urządzenie, które będzie w określonych warunkach stanu morza w stanie pracować i w określonych warunkach sztormować, tak jakby. Mhm. A nie, że będzie przy każdym podwyższeniu, pogorszeniu warunków, będzie się musiało usuwać do portu. Więc...
Czyli chcecie, żeby zmienność warunków nie wpływała...
Znaczy, wpływała mniej,
mniej
no bo
wpływała,
to zawsze...
Tak? Na zakres
i jakby prac. Tego wymagamy. Chcemy, żeby no, wykonawcy po prostu zdali sobie sprawę, że to jest na otwartym morzu i żeby o tym pomyśleli wcześniej, a nie, że zadeklarują nam w przetargu, że wszystko mogą, a potem będzie taka sytuacja, że przy każdej zmianie pogody i będą do nas rościli o przesunięcia terminu. To jest bardzo napięty termin.
Czyli chcecie
termin.
To, że tak powiem, w zarodku ten pożar zgasić
tak,
ewentualnie.
Chcielibyśmy przewidzieć to po prostu, no ale oczywiście to trochę utrudnia złożenie ofert i tak dalej.
I wydłuża procedurę.
Tak, więc no zobaczymy jak to będzie.
Ale to się
będzie
w tym roku się rozpocznie? Rozpoczną te prace?
Chcielibyśmy, żeby się w tym roku rozpoczęło, tak.
Mhm. Pani dyrektor, tak bym powiedział, bo czas nam ucieka, zabiorą pani pół królestwa niemalże w tym roku.
Nie, jedną trzecią. Jedną trzecią.
Jak powołanie, przywrócenie funkcjonowania Urzędu Morskiego w Słupsku?
Nawet nie całą jedną trzecią, źle powiedziałam.
A liczyła pani jakoś tak dokładnie?
Właśnie tak sobie teraz myślę, że bo Łeba jest, jakby tuż koło Łeby jest ta granica poprzedniego Urzędu Morskiego w Słupsku.
Żeby słuchaczom zobrazować, kiedyś były urzędy morskie 3, Gdynia, Słupsk, Szczecin. Za poprzednich rządów zostały 2 w Słupsku i w Gdyni. Teraz przywracany jest, w Szczecinie i w Gdyni teraz przywracany jest Urząd Morski w Słupsku. Co to oznacza dla was też, oprócz tego, że zmienią się pewne technikalia? No ale bo na przykład ta inwestycja w Łebie, o której mówiliśmy.
Tak.
No wy ją rozpoczęliście, wy jesteście de facto inwestorem, ale pojawi się Urząd Morski w Słupsku zaraz i jak to będzie w praktyce?
Uzgodnijmy, jak już będzie ten Urząd Morski, szczegóły, natomiast no wyobrażamy sobie to tak i tak rozmawialiśmy z pełnomocnikiem, który się z tym zgadza do spraw utworzenia Urzędu Morskiego w Słupsku, że my skończymy ją pod względem budowlanym, czyli do momentu oddania, natomiast kwestie gwarancyjne i tak dalej, to już przejmie ten nowo utworzony urząd.
I on będzie wtedy partnerem dla wykonawcy do rozliczania.
To jest następstwo prawne i tak, także tutaj no, to powinno być normalnie. No, większe problemy mamy na przykład z systemem nadzoru VTS, tak zwany Vessel Traffic System, gdzie no, centrala tego systemu odpowiadająca i za Ławicę Słupską, i za Zatokę Gdańską mieści się u nas w Gdyni.
Tak.
I teraz no, rozważamy, czy trzeba będzie powołać nowe centrum w Słupsku, czy to pozostanie jakby wydzielona, bo Gdynia się zajmuje na przykład też Krajowym Systemem Bezpieczeństwa Morskiego od nastu lat na całym wybrzeżu.
Mhm.
Więc no po prostu być może VTS też zostanie przy nas, ale no to są takie techniczne rzeczy, które będziemy no musieli rozwiązywać. Pełnomocnik został niedawno powołany, tam 2 czy 3 tygodnie. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu, ale no to wręcz trzeba na szczeblu jakby rządowym pewne decyzje podjąć ostateczne.
A wy tylko będziecie wykonywać to, co wam zlecą.
I my w tej chwili jesteśmy w trakcie sygnalizowania, co trzeba, jakie te decyzje są konieczne do podjęcia, żeby zrobić następne kroki.
I tutaj się zatrzymamy, do brzegu dobrnęliśmy tej rozmowy, czas nam upłynął. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Gość Radia Gdańsk.
A naszym gościem była Anna Stelmaszek-Świerczeńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.